pierwszych tygodniach po powrocie dzieci do szkół i przedszkoli wraca, zdawałoby się, zapomniany już problem takich chorób jak świerzb czy wszawica. Nasilają się też problemy żołądkowe. Jak sobie z nimi radzić i jak im zapobiegać? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. A gościem audycji jest dr Joanna Zabielska-Cieciuch, specjalistka medycyny rodzinnej. Dzień dobry pani.
Witam państwa.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Rozpoczął się nowy rok szkolny, a wraz z nim wraca problem chorób pasożytniczych skóry, takich jak świerzb i wszawica. W wielu domach nagle okazało się, że dziecko ma we włosach wszy, mimo że wszyscy dbają o higienę. Od czego zaczyna się wszawica i kogo najczęściej dotyka, pani doktor?
No właśnie okres, kiedy we wrześniu, kiedy dzieci po okresie wakacji idą do szkoły, okazuje się, że coś zwykle na tych wakacjach zamieszkało w ich głowach. Wszy są owadami, które bytują na skórze owłosionej głowy, żywią się krwią i nie fruwają, nie latają, nie przeskakują z człowieka na człowieka, ale do tego, żeby przeszły z jednej osoby na drugą, musi być bliski kontakt. Czyli na przykład spanie w jednym łóżku, na jednej poduszce, używanie tej samej szczotki, grzebienia, czy tych samych ręczników. Duże skupiska dzieci w okresie wakacyjnym, obozy, kolonie sprzyjają rozprzestrzenianiu się tych owadów i my zalecamy, aby rodzice po takich wyjazdach dzieci zwrócili szczególną uwagę i zaglądali do tych głów. Dlatego bardzo dziękuję, że pan redaktor poruszył ten temat, bo on wielokrotnie jest traktowany jako temat wstydliwy. Zwykle wszawica wiąże się, jest mylnie wiązana ze środowiskami niehigienicznymi, z brudem. Natomiast u dzieci, które wydają się dziećmi zadbanymi, z bardzo czystych rodzin, również zdarzają się wszawice. Dzieci przebywają w skupiskach, mają szansę zarazić się.
Dodajmy, że są to trzy rodzaje wszy, o których w ogóle wiemy. To głowowa, to jest weszłonowa, także ubraniowa.
I odzieżowa.
Właśnie, odzieżowa. I mówimy dzisiaj tylko o tej wszy głowowej, bo
jest
ona troszkę się różni. Ona właśnie jest najczęstsza, poza tym ma taki specyficzny swój i kształt, i kolor. No po prostu jest to coś, co widzimy w głowie. W innych częściach ciała może nie być, ewentualnie w brwiach jeszcze może się zdarzyć, bo to też takie przypadki bywają. Pani doktor, a w ogóle jak się rozwija wesz? Czy wiadomo, jak długo ona w ogóle żyje? Jak się rozmnaża? Czym się żywi?
Wesz jest owadem, który nie jest jakiś skomplikowany w rozwoju i jest dobrze poznana od strony biologicznej. Mówimy o wszy, która żyje na skórze włosów. Rozwija się z jaja. Jaja wszy nazywane są gnidami. One są bardzo charakterystyczne, bo mają taki białowo-szarawy kolor i są bardzo mocno przyczepione do włosów, bo niekiedy rodzice z dziećmi, kiedy przychodzą i słyszą od nas taką diagnozę, są lekko zszokowani, ponieważ nawet nie widzieli jakieś białe, drobne paproszki na włosach dziecka, uważając, że to jest łupież. Tylko łupież to są złuszczone fragmenty naszego naskórka i one z włosów jak gdyby się strzepują. Natomiast gnidy nie da się strzepać. Ją jest trudno usunąć, bo ona jest bardzo mocno przytwierdzona do włosa. Można to obejrzeć za pomocą lupy, bo już i najczęściej to, co stwierdzamy na włosach, to są gnidy, bo już zobaczenie samej wszy jest rzeczą troszkę trudniejszą. To są owady, które mają 2-3 mm długości. Ale jeśli jest ich dużo w głowie, to można również i dorosłe osobniki znaleźć.
Dodajmy do tego, że okres życia takiej dorosłej postaci to około 30-32 dni, czyli miesiąc, można powiedzieć.
Tak, ale poza człowiekiem taka wesz może przeżyć do 20 godzin. Składa średnio od 7 do 10 jaj i po około tygodniu, 10 dniach z tych jaj wylęgają się nimfy, które po kolejnym tygodniu do 2 tygodni przeistaczają się w dorosłe, dojrzałe już osobniki. I ten cykl dalej się tak powtarza.
No już wspomniała pani, że one nie przeskakują, nie umieją pływać,
nie fruwają,
także jedyne co można, to po prostu przenieść w jakiś sposób z jednej głowy czy z jednego miejsca na drugie. No, tutaj takim...
W szkołach takim czynnikiem istotnym jest odzież, czapki, które dzieci właśnie w okresie jesiennym, zimowym zdejmują i wieszając na wieszakach u nas w szkołach raczej nie ma takiego modelu, że każde dziecko ma swoją szafkę. W przedszkolach tak. Natomiast w szkołach dzieci wieszają odzież obok siebie i wtedy owady mają szansę przenieść się na odzież innego dziecka.
Skoro już powiedzieliśmy, jak ten owad wygląda, to powiedzmy, jak wyglądają objawy wszawicy.
Ponieważ wesz odżywia się krwią, to te ugryzienia wywołują świąt. I podstawowym objawem to jest świąt skóry głowy, drapanie. Więc to powinno zwrócić uwagę i zachęcić rodziców do tego, żeby zajrzeć do głowy. Ale mówimy też nie tylko, nie mówmy o dzieciach, bo osoby dorosłe również mogą nabawić się wszawicy, korzystając na przykład w hotelach,
w pociągach.
W kuszetkach. To są miejsca, gdzie można zarazić się wszawicą. I też jeśli jedna osoba w domu będzie miała, może dość łatwo do zakażenia, jeśli używają tych samych szczotek, grzebieni, wówczas przenoszone są gnidy i osobniki dorosłe mają szansę z nich się rozwinąć.
I tutaj właśnie takie duże znaczenie ma osobisty przybornik do właśnie włosów, żeby nie korzystać z jednego grzebienia przez wszystkich.
Tak, żeby każdy grzebień, szczotkę czy ręcznik posiadał swój własny.
A taki stan już bardziej zaawansowany wszawicy to są pewne rejony ciała, gdzie już widzimy, że są uszkodzenia skóry. Są to różnego rodzaju wypryski, czy też właśnie takie krosty czerwone i to
tak,
szczególnie.
Tak, ze strupami i mogą też być odczyny alergiczne i one zawsze wiążą się ze świądem. Jakie jest drapanie, to jest uszkadzanie naskórka, robią się strupki i to są bardzo charakterystyczne zmiany, które nie nastręczają jakichś większych problemów z postawieniem diagnozy.
Zwłaszcza na szyi, w tej części potylicznej, także tutaj ten taki rejon, gdzie ktoś ma długie włosy, to przykrywa to i wydaje się, że to może być może trądzik, bo dzieci mają też takie rzeczy. Niektórzy właśnie tak uważają i nie myślą w ogóle o zajrzeniu, co się dzieje we włosach.
No, zdarzały mi się takie sytuacje, kiedy przychodzili rodzice z dzieckiem z jakimś problemem, ze swędzącą skórą i nie wpadli na to, że dziecko może mieć wszawicę.
A co robić w przypadku pojawienia się tych objawów? No, na pewno zajrzeć.
No, na pewno zajrzeć, stwierdzić. Jeśli jest problem z postawieniem diagnozy, no to udać się do przychodni, żeby personel medyczny pomógł zidentyfikować problem. Samo leczenie wszawicy jest trochę kłopotliwe, bo formy jaja są odporne na chemikalia, które stosujemy, bo tu stosujemy chemioterapię. Są specjalne szampony, specjalne środki, które można kupić w aptece bez recepty.
Jeszcze o tym samym leczeniu to trochę więcej powiemy, ale jakie błędy najczęściej popełniają rodzice, wychowawcy, opiekunowie po zetknięciu się z problemem właśnie wszy?
Problem wszawicy jest traktowany jako problem wstydliwy i jest ukrywany. I nie ma w tej chwili w szkołach takich badań przesiewowych, które były jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
Bo nie jest chorobą zakaźną wszawicą, trzeba dodać.
Od kilkunastu lat jest usunięta z wykazu
właśnie
chorób zakaźnych, nie podlega zgłaszaniu do sanepidu. I być może nie jest w takim nasileniu jak kilkadziesiąt lat, ale ale cały czas jest obecna i to we wszystkich krajach, nie tylko tych krajach trzeciego świata, w których jest troszeczkę bakier z higieną, ale i Stany Zjednoczone i Australia również borykają się z problemem wszawicy. Natomiast istotne jest to, żeby o tym mówić i w przypadku, kiedy wystąpi, żeby wszyscy muszą być zaangażowane w walkę całe rodziny i cała dana społeczność, czy grupa przedszkolna, czy klasa.
Niektórzy ze wstydu na przykład, że dziecko będzie wytykane, stygmatyzowane. No już teraz nie ma tak, że goli się na łyso, bo kiedyś tak było, że ogolony na łyso, a to pewnie wszyma. Teraz się nie stygmatyzuje w ten sposób.
Nie ma takiej potrzeby. Środki chemiczne są skuteczne, wymagają kilkukrotnego powtarzania terapii, ale na pewno nie ma takiej potrzeby, żeby obcinać włosy. Natomiast jeśli rodzice skupią się tylko na swoim dziecku, no to mają szansę na to, że za miesiąc, dwa, trzy to dziecko znowu coś ze szkoły przyniesie.
Czyli wymiana informacji w środowisku, w którym dziecko ewentualnie mogło przebywać, nie przebywa na stałe, ale mogło, również jest bardzo ważne i przyjęcie tego jako coś, co w ogóle nie świadczy o tym, że jesteśmy brudasami, nie myjemy się, bo higiena tak naprawdę dla wszy nie ma żadnego znaczenia. One po prostu przechodzą jako pasożyty.
Tak, aczkolwiek tam, gdzie mamy do czynienia z kataklizmami różnymi, takimi sytuacjami bardzo stresującymi, powodziami, to wiemy, że wtedy wszystkie plagi na ludzi spadają i uaktywniają się pałeczki dróg brzusznego i mamy wszawice. W sytuacjach, kiedy spada odporność ludzi, to również i te pasożyty bardziej są aktywne.
No ale my mówimy o normalnym funkcjonowaniu, takie jak mamy w tej chwili w Białymstoku, w Polsce w ogóle, więc
tak,
nie ma
tutaj
sytuacji.
Tak, i właśnie prawdopodobnie z tego powodu, że traktowania problemu wszawicy jako problemu wstydliwego, mamy problem, żeby to wyplenić, bo pomimo różnych, być może za mało też się o tym mówi, bo nie mamy jakiegoś takiego częstego przekazu dotyczącego problemu wszawicy i przeciętny człowiek myśli, że nie dotyczy to jego i nie dotyczy jego otoczenia.
Ale chcę powiedzieć, że chyba firmy farmaceutyczne to zauważyły, bo dzisiaj nawet jadąc do pracy słyszałem w jednej ze stacji reklamę właśnie środków, preparatu, które są przeciwko wszawicy. Jak się leczy wszawicę, powiemy za chwilę. Pani doktor właśnie jest tą pierwszą osobą najczęściej, jeśli chodzi o służby medyczne, do której przychodzi ktoś i mówi, ot, mam problem jakiś na głowie, tutaj swędzi, a tutaj są już nawet jakieś drobne strupeczki. I się okazuje, że tam po prostu zagnieździły się wszy. Wszy przeskakiwać nie umieją, latać nie umieją. Ktoś po prostu nas, czy dziecko, czy kogoś, poczęstował czymś takim, no i przynieśliśmy to do domu. Żeby to wyleczyć, to trzeba trochę czasu właśnie. Jak się leczy wszawicę, pani doktor?
Preparatami chemicznymi lub dostępne też są preparaty, preparat ziołowy. Zwykle te preparaty są w postaci szamponów i to w zależności od tego, trzeba dokładnie przeczytać ulotkę, bo taki preparat zostawia się na głowie albo 10 minut, inne od 15 minut do godziny. Potem głowę należy umyć i bardzo dokładnie gęstym grzebieniem wyczesać. Problem polega na tym, że te środki chemiczne nie działają na młode jaja, takie złożone do 4-5 dni. I dlatego zawsze obowiązkowo taką terapię należy po 7 do 10 dni i jeszcze raz powtórzyć.
Kiedy te młode już przestaną być młode i
kiedy
już
one przestaną
wrażliwe.
Być młode i zrobią się wrażliwe. Także tu jedna kuracja nie wystarczy. Natomiast w przypadku, ja spotkałam się z taką akcją leczenia w jednym z krajów europejskich, gdzie W szkole był ogromny problem. Były ciągle stwierdzane nowe przypadki wszawicy i wówczas dyrekcja szkoły zrobiła spotkanie z rodzicami i zaproponowano, aby przez 4 kolejne tygodnie, w każdą sobotę, każda rodzina, wszyscy członkowie zrobili taką szamponową terapię antywszową, żeby dana społeczność mogła się pozbyć, bo pomimo różnych apeli i prób takiego wyłapania tego ogniska, no niestety nie udało się zidentyfikować i wszawica nawracała.
Te także cztery tygodnie to jest efekt tego, że przez 30 dni mniej więcej żyje wesz.
Tak niestety nie ma możliwości innej zmuszenia ludzi, żeby zrobili taką terapię sobie i dzieciom, oprócz apelowania, edukowania i próśb.
Jasne. A na czym polega profilaktyka w takim razie w przypadku wszawicy?
No, profilaktyka polega na tym, żeby pamiętać o podstawowych zasadach, czyli nie korzystania z ręczników innych osób, nie korzystania z grzebienia. Dlatego jest to trudne w warunkach wakacyjnych u dzieci. Rodzice muszą rozmawiać i mówić o tym dzieciom. To są nawyki, które wynosimy. W szkołach no, nie porobimy oddzielnie dla każdego dziecka szafki. Natomiast jeśli już kogoś zaczyna swędzić w głowie lub też nie swędzi, ale dziecko wraca z jakiegoś wyjazdu, z kolonii, z obozu, żeby to głowy sprawdzać.
A jeśli chodzi o samo wyleczenie, to jaka jest skuteczność w ogóle leczenia?
Nie, te preparaty są bardzo skuteczne, tylko problem z wszawicą polega na tym, że ludzie nie stosują się do zaleceń. I nawet jeśli w danej społeczności, w szkole, w klasie, w przedszkolu wystąpi problem, jest apel, żeby wszyscy sprawdzili, żeby zrobili terapię, no to jest takie traktowanie, no to kogoś dotyczy, ale nie dotyczy to mnie, nie dotyczy to mojego dziecka, moje dziecko jest czyste, jest ładnie ubrane i no skąd mogłoby mieć wszy?
Czyli do tej sprawy należy po prostu poważnie podejść i jest szansa, że w ten sposób wyeliminuje się problem, który jest wstydliwy, to prawda, ale nie świadczy on o czymś takim, co jest nieludzkie. No to jest po prostu ludzka sprawa.
Przykład nie jest groźnym, nie zagraża, prawda, naszemu życiu, zdrowiu, oprócz tego, że swędzi głowa i porobią się stróbki. Natomiast jest przykładem braku efektywności działania wspólnego społeczności.
Dziś mówimy o szkolno-przedszkolnych niespodziankach, które przynosimy do domu i potem okazuje się, że jest problem czasem wstydliwy, ale trzeba go rozwiązać. Mówiliśmy o wszawicy, a drugim takim podobnym problemem, też wynikającym z tego, że jest to choroba pasożytnicza wśród dzieci, jest świerzb. Co to jest jego przyczyną, pani doktor?
Świerzb jest wywoływany przez pewien rodzaj pajęczaka. Jest to stworzenie z grupy roztoczy, nie posiada oczu, jest owalno-płaskie, ma niecały pół milimetra długości, jest lekko półprzezroczyste, perłowo-białe. Posiada 4 pary odnóży i bytuje tylko u człowieka. Także tu też nie można świerzbem zarazić się od kota, psa. Inne ssaki również są atakowane przez świerzbowce, ale to są inne gatunki. I problem wcale nie jest jakimś drobnym problemem, bo Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że około 300 milionów osób na świecie co roku choruje na świerzb. Z tego 1/3 stanowią dzieci. I to, co się obserwuje w statystykach, w ciągu ostatnich 10 lat ilość zachorowań wzrosła ponad 3-krotnie.
Czyli jest to po prostu problem. A jak przebiega zakażenie ze strony świerzbowca ludzkiego?
Do zakażenia dochodzi przez kontakt człowieka z człowiekiem. I tu chciałam podkreślić, że samo podanie ręki jest zbyt krótkim kontaktem, żeby można było zarazić się, ale na przykład spanie w jednym łóżku już tak.
czyli przenosi się przez jakiś czas.
Tak, to do tego jest potrzebny
ten
czas.
Ten pasożyt musi jakoś przejść.
I potrzebna jest też długość tego kontaktu. Jest co prawda jeden z gatunków świerzbowca, który jest strasznie, strasznie okropno zaraźliwy, ale to są przypadki opisywane w literaturze. My w codziennym życiu z takim typem świerzba nie spotkaliśmy się. Natomiast świerzb jest chorobą, o której często się zapomina, bo ja widząc w trakcie studiów takie typowe, klasyczne opisywane w książkach przypadki świerzbu, no w tej chwili muszę powiedzieć, że mamy problem z rozpoznawaniem niekiedy. Ponieważ mamy w naszym otoczeniu dużo chemikaliów, mamy mydła, mamy różne środki, które trochę na ten świerzb też działają, jest zmieniona postać. Mamy bardzo dużo alergii różnych, więc wypryski często są mylone.
Jaki jest okres inkubacji?
W ogóle cały problem świerzbu polega na tym, że samiczka świerzbowca drąży taki tunel, kanalik w skórze człowieka i składa tam 2-3 jaja na dobę i po 5 dniach ona ginie.
Ale jaja zostają.
Z tych jaj w ciągu... To są różne okresy inkubacji, bo od 2 do 6 tygodni mogą wylęgać się kolejne postacie. To są osobniki płci męskiej i żeńskiej. One ze sobą kopulują i kolejne samiczki drążą tunele, żeby złożyć jaja.
A jeśli chodzi o lokalizację u dzieci mniejszych i u starszych, dorosłych?
Więc te stworzenia oczu nie mają, rozumu też nie mają, ale podobnie jak inne drobnoustroje, które nas atakują, kierują się tropizmami, czyli poruszają się w kierunku takich okolic, które są dla nich przyjemne, czyli są ciepłe i wilgotne. Więc u dzieci najczęściej zmiany występują na szyi, na głowie, mogą też być na twarzy, ale też skóra dłoni i stóp jest atakowana. U osób dorosłych i starszych dzieci najczęściej to są powierzchnie pomiędzy palcami i okolice pachwin i taki pas na poziomie pępka wzdłuż, w poprzek brzucha.
Kiedy się nasilają te objawy? Mówię tutaj o
świądzie. No właśnie te samiczki, dokładnie. Jak drążą te kanaliki, żeby złożyć tam jaja, to wydalają z siebie odchody i sam ten fakt drążenia i plus te ich wydaliny wywołują reakcje alergiczne. Dlatego przy kolejnej zakażeniu świerzbowcem objawy wystąpią szybciej, już nawet po 2-3 dniach bytowania, dlatego że organizm szybciej zareaguje alergią. Charakterystyczne jest to, że zmiany bardziej swędzą po rozgrzaniu, kiedy człowiek położy się do łóżka, rozgrzeje się i wówczas najsilniejszy jest ten świąt.
No i co robić, kiedy takie objawy zaczynamy obserwować u siebie albo u kogoś? Widzimy, że się właśnie zaczyna czochrać, drapać, gdzieś tam coś się dzieje.
Tutaj musimy próbować, na pewno udać się do lekarza, dlatego że rozpoznanie, żeby leczyć świerzb, musimy przede wszystkim postawić rozpoznanie. I wobec powszechnie występujących alergii na przeróżne substancje, bardzo często zmiany są mylone właśnie z alergią, aczkolwiek to, co dokucza przy infekcji świerzbowcem, jest zmianą właśnie alergiczną. Tylko w tym wszystkim jest jeszcze żyjątko, które rozmnaża się i które wędruje i wywołuje kolejne zmiany.
To jak się diagnozuje w takim razie?
Przede wszystkim jest bardzo istotny wywiad. bo zwykle objawy występują też u innych członków rodziny lub też musimy pytać, czy dana osoba przebywała w jakichś dużych skupiskach, czy sypiała z kimś w jednym łóżku, bo to najczęstsza droga przekazywania jest. Poza tym można wykonać badanie, preparat taki ze skrobin z tych zmian i ogląda się to pod mikroskopem i tam można znaleźć, zobaczyć właśnie świerzbowca. Mogą być wykonywane biopsje lub też niekiedy badanie dermoskopem, taki z takim specjalnym urządzeniem, którym posługują się i lekarze rodzinni, i dermatolodzy do oglądania zmian na skórze, pozwala postawić taką diagnozę.
Jak już postawimy diagnozę, to trzeba świerzb leczyć, a jak, to powiemy za chwilę. Specjalistka medycyny rodzinnej Joanna Zabielska-Cieciuch jest naszym gościem. Dziś rozmawiamy o wstydliwych, ale niestety ciągle jeszcze aktualnych chorobach, nawet takich, które niestety nasilają się, jak z tego, co słyszymy. Jedną z takich chorób jest świerzb. 300 milionów ludzi na świecie co roku zapada na tę chorobę. Dotyka w 1/3 dzieci. To takie resume z poprzedniego naszego wejścia. A teraz powiedzmy, jak przebiega leczenie świerzbu, jak długo zazwyczaj trwa i jakie są tego efekty, pani doktor?
No, pomijając już problemy diagnostyczne, które mamy, żeby świerzcz rozpoznać ze względu na nakładające się tam dużą ilość zmian alergicznych, jeśli już wiemy, że pacjent jest zarażony świerzbowcem, to w Polsce jedyne dostępne leczenie to jest leczenie za pomocą maści i kremów. Mówię o tym, podkreślam, ponieważ we Francji jest dostępny preparat do stosowania doustnego. Nie jest on jeszcze zarejestrowany i dostępny w Polsce. Leczenie te jest dosyć proste, ponieważ polega na podaniu jednej dawki leku i niekiedy u niektórych pacjentów po 14 dniach wymaga jeszcze raz jednokrotnego powtórzenia.
No ale to nie u nas.
Ale to nie u nas. Natomiast u nas są stosowane, jest stosowanych kilka preparatów w postaci kremów. Jeden z nich, który ma największą skuteczność, można stosować od drugiego roku życia u dzieci, jest krem z 5% permetryną. Niestety ten preparat jest dosyć drogi i wielu pacjentów z przyczyn ekonomicznych nie wyraża zgody na leczenie. Kosztuje on około 100 zł. Ten preparat po kąpieli należy nałożyć na zmiany na skórze i utrzymać to przynajmniej minimum 8 godzin. I jest to jednorazowa terapia, tylko muszą być przestrzegane te warunki, że jeśli nawet ktoś wysmaruje się na noc i na przykład ma zmiany na dłoniach, w nocy korzysta z toalety, myje ręce, wówczas całą terapię rozpoczyna się od początku. Najbardziej popularne terapie są wykonywane za pomocą maści z krotamitonu. One są dostępne bez recepty. I przez kilka dni taki preparat na noc po kąpieli na wysuszoną, suchą skórę należy wcierać. Taka terapia trwa od 3 do 5 dni. Inne preparaty również wymagają nałożenia, posmarowania. Zwykle robi się to na noc i w zależności od zaleceń producenta albo rano bierze się kąpiel, albo dopiero po dwóch, trzech dniach. Osoby takie jak dzieci małe, u których tych preparatów nie można zastosować, bo większość z nich jest od drugiego roku życia, czy kobiety w ciąży, mają zlecane terapie, tak jak w dawnych czasach, siarka w wazelinie, czyli typowa 5% maść siarkowa, która jest zakładana na noc i codziennie pacjent jest poddawany kąpieli i tak przez kilka dni. Co te maści robią? One zatykają otwory oddechowe świerzbu i one się po prostu duszą.
Jeśli chodzi o okres leczenia, jak to długo może trwać?
Więc leczenie w zależności od preparatu. Ono jest albo jednorazowe, albo kilkudniowe. Natomiast tu należy podkreślić, że leczeniu jest nie tylko poddawany pacjent, ale jak gdyby leczeniu musi też również być poddane ubranie, pościel, ręczniki, ponieważ pasożyty mogą nawet do 3-4 dni przeżyć poza człowiekiem. I dlatego jest istotne, aby pościel była wyprana i to w temperaturze powyżej 50 stopni. I zaleca się oprócz tego prania ręczników, pościeli, ubrań, aby te wyprane już i bieliznę, i pościel zamknąć w worku foliowym jeszcze na 3-4 dni. Dodatkowo jako taki czynnik, który doprowadzi do wyginięcia ewentualnych osobników, które by przeżyły pranie.
A proszę powiedzieć, co się dzieje, kiedy nie leczymy tego świerzbu? Jakie mogą być powikłania? Co się będzie działo?
No nawet jak je leczymy, to też jest problem, bo ponieważ infekcji świerzbowcem towarzyszy świąt, dochodzi do drapania nawet mimowolnego, zwłaszcza w nocy, kiedy człowiek się rozgrzeje, te zmiany jeszcze bardziej swędzą. Wówczas często dochodzi do nadkażeń bakteryjnych, dlatego niektórzy pacjenci wymagają również i podawania leków antyalergicznych, niekiedy sterydoterapii, niekiedy preparatów z antybiotykami i taka skóra wymaga pielęgnacji.
Na koniec jeszcze jedna choroba, która nasila się wśród dzieci w początkowych tygodniach po wakacjach, to potoczna jelitówka, czy tam inaczej grypa żołądkowa. Medycznie to po prostu wirusowe zakażenie układu pokarmowego. Co powoduje te właśnie zakażenia?
Mamy całą plejadę wirusów, które wywołują infekcję przewodu pokarmowego. Nie tylko jest to salmonella, jest bakterią i z tym mamy rzadziej do czynienia, natomiast na przestrzeni ostatnich lat mamy naprawdę bardzo dużą ilość infekcji wirusowych przewodu pokarmowego wywoływanych przez różne wirusy. Nie potrafimy się przed tym obronić, jedynie malutkie dzieci, niemowlęta, mogą być zaszczepione przeciwko rotawirusom, ponieważ jest dostępna szczepionka doustna. Starsze, ona musi być podana do 20 tygodnia, do tygodnia życia. Starsze dzieci i osoby dorosłe nie mają dostępnej szczepionki. Nie radzimy sobie z tymi wirusami, leczenie jest tylko objawowe i kiedyś rzeczywiście początek września był takim okresem typowym, biegunkowym, natomiast teraz on trwa cały rok i właśnie od 2 tygodni mamy znowu nasilenie infekcji dotyczących przewodu pokarmowego.
Jeśli chodzi właśnie o tę grypę żołądkową, można to różnie nazywać. Jakie są objawy? Pierwsze dwa, takie najważniejsze.
Nudności, wymioty i biegunki.
Po jakim czasie od momentu zetknięcia się z tym rotawirusem?
Zależy od typu wirusa, bo może być to kilka godzin albo nawet tydzień. Natomiast zwykle te objawy rozpoczynają się, mogą być i z gorączką przebiegać, i z bardzo dużym odwodnieniem, z bardzo silnymi skurczami w jamie brzusznej. Plejada tych objawów, ich katalog jest przeolbrzymi. To również też zależy od odporności, od tego, czy już człowiek z takim zarazkiem się zetknął, bo jeśli się zetknął, to może mieć przeciwciała i przejść łagodnie. Niektóre osoby zgłaszają się, mam osoby, które mówią, że czują się osłabione, mają bóle mięśni i mają brak apetytu i trochę nudności i na tym się kończy. Niekiedy po kilku dniach dochodzi do wymiotów, do biegunek. Często również zdarza się także w przypadku odwodnienia i bardzo silnych, burzliwych objawów musimy kierować do szpitala.
A kiedy się zgłosić do lekarza, jeśli mamy taki przypadek? To, bo to z dziećmi jest. Dzieciak, wiadomo, chorują i nikt nie pędzi od razu w pierwszej chwili do doktora.
No dużo osób pędzi.
Ale
zdarza nam się często, kiedy rodzice, tatuś lub mama odbierają dziecko z przedszkola, ponieważ dziecko zwymiotowało i przychodzą od razu do przychodni i my wtedy nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, co się wydarzyło, co się wydarzy i o co tutaj chodzi, bo potrzebny jest pewien okres obserwacji dziecka, żebyśmy zidentyfikowali, na czym polega problem.
2-3 dni.
To zależy. To zależy od objawów, bo jeśli zawsze podstawowe postępowanie to jest podawanie elektrolitów do picia. Dzieci zwykle
ale
nie chcą
nie daje
pić.
Rady utrzymać.
Pomimo wymiotów podaje się łyżeczką herbacianą co minutę po jednej łyżeczce i podstawą jest nawadnianie. Nie stosujemy żadnych innych leków, antybiotyków, nifuroksazydu. Podstawą jest wyrównywanie zaburzeń elektrolitowych i nawadnianie.
A jeśli chodzi o ten taki graniczny moment, kiedy koniecznie trzeba pójść do lekarza, to jaki objaw lub jaki czas trwania objawów?
Tutaj czas nie jest dobrym kryterium, bo on różnie wygląda u różnych osób. Na pewno osoby starsze i małe dzieci i mniejsze, tym bardziej są narażone na zaburzenia związane z odwodnieniem i zaburzeniami elektrolitowymi. Zaburzenia elektrolitów są niebezpieczne dla naszego życia nawet, ponieważ skutkują i zaburzeniami rytmu serca i wystąpieniem objawów wstrząsu. Więc zawsze, kiedy widzimy, że pacjent robi się senny, osłabiony bardzo, trzeba prosić personel medyczny o pomoc.
A to, że u dzieci na przykład pojawia się wysoka temperatura, to dobrze czy źle?
Gorączka nie jest złym objawem. Gorączka zawsze świadczy o tym, że organizm z czymś walczy i sama jej wysokość nie jest żadnym kryterium diagnostycznym.
Ale takie są graniczne jakieś poziomy tej temperatury?
Nie ma.
A jeśli chodzi o samo leczenie, jak długo ono z reguły trwa? Jak długo cierpimy z powodu tej jelitówki?
To, z czym mamy w ostatnich tygodniach do czynienia, zwykle trwa od 3 do 5 dni, a nawet do tygodnia. Nie są objawy, które występują i ustępują w ciągu 1-2 dni.
To najkrócej jak zapobiec, żeby właśnie nie złapać czegoś takiego?
To zawsze jest dbanie o kondycję, o zdrowe odżywianie, o aktywność fizyczną, przebywanie na świeżym powietrzu, które pozwolą nam na to, aby nasz organizm był silny i się bronił. Nie posiadamy lekarstw i takich, którymi byśmy mogli zwalczać wirusy. Przeciwko jednemu posiadamy szczepionkę, ale tylko jednemu i można ją w bardzo wczesnym okresie niemowlęcym podać.
No i cały czas pamiętajmy o tym, żeby myć ręce i zamykać klapę, kiedy spuszczamy wodę. Takie proste czynności, których musimy się nauczyć jako nawyki.
I osoba chora powinna pozostać kilka dni w domu, żeby nie zarażać kolejnych.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem była specjalistka medycyny rodzinnej dr Joanna Zabielska-Cieciuch. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję.
Wszystkie audycje można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Ja dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz, do usłyszenia.